No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Waszych historii potłuczonych. Kochani, dzisiaj malutka zmiana w naszych normalnych spotkaniach, dlatego że jestem w strasznym biegu, w sensie mam w czerwcu naprawdę bardzo dużo rekolekcji i w ogóle dużo spotkań, spowiedzi, jakichś działań i tak dalej, i po prostu nagrywając ten odcinek dzisiaj, nie byłem w stanie przygotować sobie komentarzy, kochani. Po prostu nie byłem w stanie ich przeczytać, bo zawsze staram się je czytać, a jest ich dużo. Nie mogłem tego dzisiaj zrobić, więc będzie dzisiaj odcinek bez komentarzy, co pewnie niektórych ucieszy, bo wiem, że niektórzy nie lubią, innych zasmuci. No ale trudno. Czasem będzie tak, czasem będzie tak. Dzisiaj po prostu historia niezbyt długa, ale w ogóle bardzo ważna i też bardzo piękna historia, myślę, że bardzo potrzebna nam wszystkim. Więc kochani, żeby nie przedłużać, bo no właśnie, czasu mało. Będzie teraz czołóweczka, a potem zapraszam Was na historię. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Mateuszu, co do czystości Stolicy Apostolskiej potrzebował. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, bardzo się cieszę, że się spotykamy i zapraszam Was dzisiaj na historię, kolejną historię od Was. Z ważnym tematem, też dla mnie bliskim mi tematem, ale myślę, że nawet jeżeli, że tak powiem, nie ta dziedzina rzeczywistości Was dotyczy, to pewne mechanizmy absolutnie wszystkich nas dotyczą. I myślę, że bardzo warto tej historii posłuchać. Posłuchajcie, co do mnie napisał Mateusz. Szczęść Boże! Nie wiem, czy to dobry materiał na historię potłuczoną, ale ojciec już będzie wiedział, więc spróbuję. No jak widzisz, wiedziałem, więc czytam. Dobrze, że spróbowałeś, Mateuszu. Mam na imię Mateusz, no to znaczy to jest drugie imię, które mam, które Duch Święty nadał mi w sakramencie bierzmowania. Pierwsze pozostawię dla siebie. Jasna sprawa, Mateuszu. Moje życie jest, tak jak mi się wydaje, dowodem mocy Bożej, miłosierdzia tego, że On po prostu jest, kocha, tęskni, wymaga, uczy. Gdy miałem 13 lat, wpadłem w ogromne bagno grzechu nieczystego. I to takiego, który, jak się dowiedziałem po wielu, wielu latach, woła o pomstę do nieba. Grzech samogwałtu towarzyszył mi już co najmniej 4 lata wcześniej. Później, gdy miałem dostęp do internetu, doszedł kolejny. Łatwo domyślić się, jaki. Tu muszę, moi drodzy, zrobić taką małą przerwę, bo tu się po raz pierwszy pojawia taki szczegół, którego, Mateuszu, muszę ci się przyznać, ja zupełnie nie rozumiem tej historii. I albo czegoś ja po prostu nie potrafię zobaczyć, no albo nie wiem, albo ty się w czymś mylisz. Będę dalej czytał i powiem wam szczególnie w jednym miejscu, gdzie o to chodzi. Ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi, no ale zobaczymy. Na razie mamy Mateusza, który, jak słyszymy, no wszedł w bagno grzechu nieczystego. Mateusz pisze tak. Początkowo nie zdawałem sobie sprawy z niektórych grzechów. Dopiero w gimnazjum dowiedziałem się, że masturbacja jest grzechem. Szok. Po tylu latach i tylu tysiącach grzesznych czynów izolował mnie ten grzech. Pragnąłem jak najszybciej wyrwać się z domu rodzinnego, aby móc zamienić ten grzech na inny, czyli realny. Pragnąłem więcej pornografii, więcej nieczystych wiadomości i rozmów. Modliłem się codziennie, tylko trochę, szybko, byleby tylko odklepać dziesiątek różańca i po prostu szczelić pacierz. A szatan mówił mi gdzieś z tyłu głowy, przestań się modlić, a dostaniesz tyle seksu, ile tylko pragniesz. Tak czułem, że naiwny jestem. Może to, nie wiem, moja wyobraźnia, nie mam pojęcia, no ale tak czułem. Gdy byłem trochę starszy, dodawałem wiele ogłoszeń towarzyskich. Co dziwne, potrafiłem je tak napisać, że dość często pisały do mnie różne kobiety. Było ich 100. Może więcej, z którymi korespondowałem w jednym celu, które od początku były tego świadome, a mimo to z żadną z nich się nie spotkałem. Cud, dosłownie cud. Z biegiem lat coraz bardziej izolowałem się od ludzi. Przeszkadzali mi, bo przecież nie będę przy nich oglądał, czy tam robił tego, co chcę robić. Koleżanka z pokoju obok, gdy mieszkałem w akademiku, mówiła mi często, Mateusz, co ci jest? Aż do tej pory się zastanawiam, jak wtedy patrzyli na mnie rodzice, co o mnie myśleli, dlaczego nie próbowali reagować. Choć w sumie to znam odpowiedź dlaczego, pewnie się bali. Nie rozumieli, nie potrafili mnie zmienić. Czuję jednak, że za mnie się modlili i za to jestem im wdzięczny. Wrócę jeszcze do początku, do grzechu, który, jak wspomniałem, woła o pomstę do nieba. Mam tu na myśli inny grzech niż te wymienione wcześniej. I tu, kochani, muszę zrobić przerwę. Tutaj właśnie Mateusz pisze o jakimś grzechu wołającym o pomstę do nieba, co zaraz się rozwinie jeszcze w jakąś inną stronę. Nie mam pojęcia, o jakim grzechu Mateusz mówi, bo jakby on nie ma nic wspólnego z tą dziedziną. Sam oczywiście znam grzechy wołające o pomstę do nieba, a trudno mi sobie wyobrazić, żeby tutaj do tej historii pasował jakikolwiek, więc ja nie wiem trochę za bardzo, w czym rzecz, ale czytajmy dalej. Gdy tylko miałem okazję, czyniłem to od mojej młodości. Następnie spowiadałem się, choć bałem się spowiedzi, a później znów do niego wracałem, no i tak w kółko przez kilka lat, z mniejszymi lub większymi przerwami. Do czasu, aż postanowiłem wybrać się na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. Miałem dość przebywania z rodzicami, chciałem się wyrwać od nich, więc poszedłem na pielgrzymkę. Tak się akurat składało, że musiałem się wyspowiadać, ale strasznie się bałem. Zwlekałem ze spowiedzią, ale trafiły się dogodne okoliczności w Niepokalanowie, który mijaliśmy po trasie. Więc poszedłem, tylko że nie otrzymałem rozgrzeszenia, mimo mojej skruchy. Kapłan kazał przyjść do niego następnego dnia, bo musi to sprawdzić. Ale Bóg sprawił, że już więcej tego kapłana nie znalazłem. Do dzisiaj pamiętam i aż mi łzy spływają do oczu, moją modlitwę po tamtej nieudanej spowiedzi. Oddałem Bogu wszystko. Powiedziałem, że mogę do końca życia być sam, moje największe marzenie to mieć żonę, że może uczynić z moim życiem co tylko chcę, bylebym uzyskał rozgrzeszenie. Modliłem się wtedy o zdrowie, o to, aby nic mi się nie stało, bylebym tylko mógł dojść na Jasną Górę i wyspowiadać się. Bóg i Maryja wysłuchali moją prośbę. I szczęśliwie doszedłem na Jasną Górę, tylko miałem w sobie ogromny lęk, no ale cóż, poszedłem do spowiedzi. Początkowo kapłan wahał się. Mówił, że tu trzeba napisać do Watykanu. A ja pewnym głosem mówię, no to piszemy. Ale w dalszej części powiedziałem, że idę pieszo z daleka i myślę, że za przyczyną Maryi ten kapłan udzielił mi rozgrzeszenia. Trudno opisać radość, jaką miałem wtedy w sercu, a przecież to dla wielu wiernych tylko rozgrzeszenie. Dla mnie od tamtej chwili każde rozgrzeszenie jest cudem. Swoją drogą pamiętam, że na Jasnej Górze spowiadał mnie jakiś zakonnik, wydaje mi się, że nawet łysy. O Languście wtedy jeszcze nie słyszałem, ale kto wie, może to był ojciec Adam, to było około 10 lat temu. Mateusz, raczej nie, raczej na Jasnej Górze nie spowiadałem, to nie ten zakon. I tu właśnie, kochani, jest ten moment, kiedy mi się zupełnie jakby mota w głowie. Ten kapłan, który mówi, że musimy napisać do Watykanu, no sugeruje, że chodzi o jakiś grzech, tak zwany zastrzeżony dla Stolicy Apostolskiej. Są takie grzechy oczywiście. Tylko że ja nie bardzo, że tak powiem, rozumiem, co te grzechy mogą mieć wspólnego z tym, o czym Mateusz pisze, bo to są grzechy, kochani, bardzo jasne. No i raczej Mateusz nikt nie zrobił. To jest na przykład zamach na papieża, to jest grzech zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. To jest na przykład, nie wiem, tak zwane rozgrzeszenie wspólnika w szóstym przykazaniu, ale to też nie dotyczy Mateusza, bo on nie jest księdzem. To jest na przykład zdrada tajemnicy spowiedzi, w sensie bezpośrednia zdrada tajemnicy spowiedzi, to też jest grzech zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. Jest jeszcze kilka, jest ich sześć. Przez długi czas też na przykład aborcja była grzechem zastrzeżonym Stolicy Apostolskiej, tylko specjalnie wyznaczeni księża mogli rozgrzeszać, ale papież Franciszek to też rozszerzył znacznie bardziej. Więc ja muszę się przyznać, Mateuszu, jestem zupełnie zagubiony. W sensie nie mam pojęcia, o jakim grzechu wołającym o pomstę do nieba ty mówisz. Nie wiem, dlaczego pojawiła się taka sugestia, że trzeba by do Stolicy Apostolskiej pisać. Mówię, może czegoś po prostu nie rozumiem. Jeśli tak jest, to może gdzieś to, nie wiem, jakoś mi w mailu albo jakoś inaczej wytłumaczysz, bo przyznam szczerze, jestem trochę zagubiony. Może, kochani, to dodam tylko jeszcze jedno, bo możliwe, bo Mateusz oczywiście wspomniał, że chodzi o tak zwane grzechy wołające o pomstę do nieba. No jest kilka takich grzechów. I rzeczywiście wśród nich, kochani, jest jeden grzech, jakby związany z nieczystością. To jest tak zwany grzech sodomski. Czyli grzech związany, to jest z Księgi Rodzaju, tam gdzie, jak pamiętacie, Lot, kiedy jest jakby przed zniszczeniem miasta, tam przychodzą do niego posłańcy, w sensie aniołowie Boży, no i tam jakby mężczyźni chcą tam z tymi aniołami współżyć i tak dalej. Więc rozumiem, że ewentualnie tu chodzi prawdopodobnie o jakąś nieczystość w kierunku homoseksualnym, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego miałoby to być zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej, jakby to nie są grzechy zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej. Dlatego mówię, kochani, trochę jakby rozumiem pewnie kierunek, którym skoro Mateusz o tym pisze, no to pewnie chodzi gdzieś tutaj o to, ale nie do końca rozumiem w ogóle, co się tu dzieje. Poczytajmy dalej. Po wakacjach, w których była pielgrzymka, poszedłem na studia. Zdawać by się mogło, że od tego momentu powinno być tylko lepiej. Nic bardziej mylnego, za jednym wyjątkiem. Zmieniłem miejsce zamieszkania i skończyłem z grzechem, za który nie otrzymałem rozgrzeszenia. Na studiach, jak już wspomniałem, nasilenie wszelkiej nieczystości, ciągłe imprezy, alkohol, miałem bardzo wiele okazji do grzechu, świetne tańcze. Łatwo było mi kogoś poznać, z tym, że Bóg czuwał i nigdy mi na tego rodzaju grzech nie pozwolił. Poza jednym wyjątkiem, ale to już moja walka z Bogiem po prostu do tego doprowadziła. Naprawdę Bóg mnie ratował, jak to tylko było możliwe. W momencie, w którym o mało co nie doszło do współżycia z kilka tygodni wcześniej poznaną dziewczyną, Bóg sprawił, że następnego dnia ona już nie chciała na mnie patrzeć. I wiele, wiele innych tego typu sytuacji. Wydaje mi się, że gdyby nie moja krótka, byle jaka modlitwa, to byłbym wrakiem mężczyzny, aczkolwiek mam świadomość tego, kim jestem. Po skończeniu studiów, już w innym miejscu, wyhaczyła mnie w kościele pewna dziewczyna. Zakochała się. Robiła wszystko, bym zwrócił na nią uwagę i tak się stało, poznaliśmy się. Bardzo wiele cierpienia przyniosła jej ta znajomość, płaczu, rozczarowań. Jako jedyna kobieta na świecie poznała całą moją historię. Smutek, żal, pretensje do Boga, stany depresyjne, tylko tyle jej dałem. Ale ona wiernie się za mnie modliła, ofiarowała komunię świętą, wskazywała drogę, modliła się nowenną pompajańską o dobrą żonę dla mnie. Jednocześnie podejrzewam, że płacząc przy tym, bo sama chciała nią być, tylko że moja przeszłość to przekreślała. Pozdrawiam ją serdecznie, jeśli kiedykolwiek ta historia ujrzy światło dzienne i ona ją usłyszy. Nie wiem, kim byłbym, gdyby nie ta dziewczyna. Od tego czasu zaczyna się moje nawrócenie. Ona mnie prowadziła. Po kilku miesiącach zacząłem pierwszą w swoim życiu nowennę pompejańską w intencji uwolnienia z nałogu masturbacji po kilkunastu latach. Uwolnienie przyszło całkiem szybko i trwa już 5 lat. A co ważniejsze, dostałem nowe oczy, nowe uszy, nowy język i nowy rozum. Byłem i nadal jestem w ciężkim szoku, ile się po tej pierwszej nowennie zmieniło. Zacząłem więcej rozumieć, inaczej myśleć, być innym człowiekiem. Nawet mama powiedziała, że się zmieniłem. Od tamtej pory zaprzyjaźniłem się z nowenną pompejańską. Bóg dał mi pragnienie częstego bycia na Eucharystii. Wiele godzin spędziłem na languście, słuchając też innych księży. Bóg naprawdę mi błogosławi. Zastanawiam się tylko, czy aby niezbyt poważnie wziął moją modlitwę, w której mówiłem, że mogę być sam do końca życia, bo póki co to żony jeszcze nie mam. Hehe. Na zgliszczach nieczystości wyrosła czystość z odzysku. Potężna siła, którą daje Bóg, w której On przychodzi, by okazać swoją moc. Potężny, wielki Bóg, który dopuszcza grzech, by nas uświęcić. Właściwie to chyba taki jest cel tego mojego poniekąd świadectwa, aby pokazać, jak wielki jest Bóg i na jaki wielki grzech może pozwolić, byleby okazać swoje miłosierdzie, byleby człowiek był mu wdzięczny i zaczął go kochać. Z drugiej strony nie bójcie się spowiedzi. Ja ze swojej strony miałem kilka, może kilkanaście naprawdę ciężkich spowiedzi. Bóg tak mnie prowadził, że żaden kapłan nigdy mnie nie skrzywdził, nie osądził, nie potępił. Jestem ogromnie Bogu wdzięczny za tych świętych ludzi. To chyba tyle. Dziękuję, że mogłem się z wami podzielić moją historią. Pozdrawiam, z Bogiem, Mateusz. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o tę historię. Bardzo ważną i potrzebną historię, aczkolwiek tak jak wam mówiłem, trochę zamieszaną, ja trochę nie do końca jarzę, co się tam wydarzyło, Mateusz, jakoś. Znaczy oczywiście, Mateuszu, masz, żeby to było jasne, masz prawo zachować pewne rzeczy dla siebie, to oczywiste, tylko jakoś, no właśnie, dzięki temu, albo raczej przez to, nie do końca wiem, co się stało, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby trzeba było się z grzechami, o których myślę, że mówisz, zgłaszać do Stolicy Apostolskiej, bo to nie ma z nimi nic wspólnego, to nie są grzechy zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej, no chyba, że właśnie, nie wiem, o czym jest mowa i to chodzi o coś innego. Kochani, kilka rzeczy z tej historii, bo tu jest kilka naprawdę ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz, która, myślę, Mateuszowi trochę się już prostuje, ale też jeszcze Mateusz nie do końca i dlatego też chciałbym to powiedzieć. Kochani, zobaczcie, że w tej historii jednak obraz grzechu i Pana Boga są trochę wykrzywione. I nie chodzi mi oczywiście o to, kochani, żeby grzech banalizować. Nie, ja zaraz powiem o piekle, które się dzieje, kiedy się w taki grzech wchodzi, to jasne. Broń Boże, nie chodzi mi o to, żeby mówić, że grzechy nie mają znaczenia, że możemy lekko do nich podchodzić. Nie. Ale, kochani, nie możemy stawiać grzechu, naszego upadku, naszego upodlenia na równi z Bogiem, na równi z Jego miłością, wielkością i tak dalej. Mam to takie wrażenie, że ten grzech tutaj został jakby za bardzo postawiony na piedestale. Kochani, to my wszyscy to robimy. To jest w ogóle jeden ze sposobów działania złego ducha. On bardzo lubi jakby w człowieku, kiedy szczególnie jakiś grzech go tak mocno dotyka, tego człowieka, szczególnie kiedy to jest taki grzech, wiecie, długotrwały, nie tylko, że tam się pojawia jednokrotnie, tylko taki na stałe grzech, że szatan robi z niego takie centrum wszechświata, jakby mówi człowiekowi, dopóki to masz, dopóki w tym jesteś, to się w ogóle do niczego nie nadajesz, to jesteś w ogóle do przekreślenia, nie? Zwłaszcza ten strach, który mamy, nie, w spowiedzi. Ja oczywiście go rozumiem po ludzku, Hani, ja wielokrotnie w życiu też się bałem spowiedzi, to jasne. Jakby pokazać, tak, szczególnie oczywiście nawet nie chodziło o Pana Boga, tylko tu jest taki strach przed drugim człowiekiem, w sensie przed księdzem, który tam siedzi, dlatego tak bardzo potrzebujemy dobrych spowiedników. No, niestety bywa różnie. Ale ten strach, on kochani, się bierze stąd, że właśnie my zbyt dużą jakby wagę, rolę przywiązujemy do tego grzechu. Kochani, Pan Bóg jest nieskończenie większy od naszego grzechu. Nieskończenie. Dlatego właśnie mówię, trudno mi się to wyobrazić, że tutaj byłyby jakieś grzechy, które by trzeba było papieża wołać, żeby se z nimi poradził, nie? Bo to trochę o to chodzi, kochani. No są takie grzechy. Kościół kilka takich grzechów, a to bardziej z takich względów prawnych, jakby zastrzegł Stolicy Apostolskiej. No właśnie jak chociażby zdrada tajemnicy spowiedzi, nie? Bo to są bardzo poważne sprawy. A to też nie znaczy, że jakby Pan Jezus nie chce ich odpuścić, nie? Jakby zabrać od nas. Tylko ich waga została podniesiona właśnie przez to zastrzeżenie Stolicy Apostolskiej. Tutaj też się pojawia to, co ja już wielokrotnie mówiłem, takie podejście do Pana Boga, takie trochę magiczne, nie? Ja wiem, że Mateusz, oczywiście mówiłeś to z uśmiechem, ja to jarzę oczywiście, bo tam na końcu się pojawiły szczególnie te heheszki, to hehe, że Pan Bóg zbyt poważnie nie potraktował twojej modlitwy. Kochani, naprawdę, Pan Bóg to nie jest głupi starzec, przepraszam za to wyrażenie, ale jak ja czasem to słyszę, jak ludzie tak mówią, nie, że coś tam Panu Bogu obiecałem, no i on teraz na serio potraktował moją obietnicę, tak? Jeżeli obiecałeś Panu Bogu jakąś głupotę, albo zrobiłeś to z głupoty, to Pan Bóg nie traktuje tego serio, naprawdę, on nie jest głupi. Pan Bóg nie jest jakimś takim, nie wiem, no, starcem nieużywającym rozumu. Przepraszam, bo nie chcę nikogo obrazić, ale on naprawdę wie, co się w nas dzieje, nie? I oczywiście, że kiedy mu składamy poważne sprawy, nie? Na przykład jak, nie wiem, sakrament małżeństwa albo kapłaństwo, tak? I na serio mówimy, że chcemy z kimś być, no to jasne, że on to traktuje poważnie. Ale to, że człowiek tam w jakiejś takiej desperacji nagle mówi Panu Bogu, Panie Boże, jak mnie z tego wybawisz, to możesz mi nogę uciąć. No i potem Pan Bóg tak siedzi i myśli, no dobra, no to muszę mu tą nogę uciąć, bo go wybawiłem, nie? No sorry, trzeba być konsekwentnym. Skoro on to obiecał, no to muszę mu tą nogę uciąć, nie? No nie, no po prostu nie. Pan Bóg nie jest kimś takim, nie? Słuchaj, bardzo warto sobie taki ten obraz Pana Boga z głowy wyrzucać, bo to nie jest obraz dobry, to nie jest obraz, który prowadzi do czegokolwiek sensownego. Natomiast kochani, dlaczego ta historia też jest ważna? Kochani, żyjemy w takim świecie, gdzie różne grzechy, szczególnie pewnie w dziedzinie seksualności, no są absolutnie bagatelizowane przez ten świat, nie? Kochani, powiedzcie dzisiaj, że tak powiem, w normalnym świeckim świecie, że masturbacja jest czymś złym. No to was wyśmieją. To powiedzą, że przecież to naturalna rzecz w ogóle, że wręcz brak masturbacji oznacza, że coś nie tak, bo to nie pozbywasz się stresów i tak dalej. Kochani, nie. Pan Bóg nasze organizmy, nasze ciała stworzył bardzo dobrze. I one mają swoje sposoby na to, żeby to napięcie z człowieka zdejmować, bo oczywiście, że pojawia się coś takiego jak napięcie seksualne. Ale Pan Bóg dał i męskiemu organizmowi, i damskiemu organizmowi sposoby na to, żeby ono sobie samo z tym radziło. Oczywiście to wymaga też naszej pracy, to wymaga naszego zaangażowania i tak dalej. Ale kochani, kiedy się w to wchodzi, to jest absolutnie droga, no to jest równia pochyła. Daj Boże, jak się człowiek na niej jak najszybciej zatrzyma, nie? Tutaj mamy, jak widzicie, kilkanaście lat. Ja też to znam, ja byłem kilkanaście lat pogrążony w nieczystość. To, kochani, człowieka zamyka, izoluje, niszczy. Tutaj bardzo piękną rzecz napisał Mateusz, to bardzo mnie to jakby tak poruszyło, kiedy mówi, że w wyniku tej nowiny pompejańskiej, jak jakby został z tego uwolniony, to dostał nowe oczy, nowe uszy, nowy język, nowy rozum. Kochani, bo naprawdę ten grzech zmienia oczy, zmienia uszy, zmienia sposób komunikowania się, zmienia sposób w ogóle postrzegania rzeczywistości. Kochani, ja do dzisiaj mam w sobie różne skutki tego, jakby mimo, że minęły lata, do dzisiaj różne rzeczy we mnie działają, różne mechanizmy. Mam nadzieję, że coraz będzie słabiej z nimi. Ale one działają, nie? Kochani, to nie jest tak, że no właśnie, Kościół ma jakąś taką manię. Oczywiście pewnie w niektórych miejscach ma, no to jasne. I mamy też księży, którzy zupełnie głupio do tego podchodzą. właśnie robią z tego grzechu teraz nie wiadomo co. Ale kochani, on naprawdę potrafi zniszczyć i głowę, i rozum, i serce, i w ogóle umiejętność wchodzenia w relacje. Kochani, ilu ja znam mężczyzn, którzy właśnie popadli na wiele, wiele lat w różne grzechy nieczyste, i oni potem nie są zdolni do zbudowania żadnej relacji, nie dlatego, że to są źli ludzie, nie dlatego, że nie chcą, nie dlatego, że są jacyś, nie wiem, no, niefajni, tylko po prostu ten grzech im zniszczy umiejętność budowania relacji. Koniec, on to właśnie robi. Dlatego się cieszę, że Mateusz pisze tę historię, bo może ktoś jej posłucha, szczególnie może ktoś taki, kto sobie myśli, no to przecież to nie jest takie złe, no Boże, tam raz na jakiś czas człowiek se ulży, nie? Kochani, to prowadzi do strasznych rzeczy, nie? Do strasznych rzeczy. Tylko zupełnie mówię, ja to nie rozumiem tego wątku z tą Stolicą Apostolską, bo to zupełnie nie jest ta dziedzina. I tutaj mówię, albo czegoś nie wiem, no albo ci księże i też sam Mateusz jakoś, nie wiem, źle coś zrozumieli, opowiedzieli, przekazali i tak dalej. Kochani, chciałbym, żebyście z tej historii zapamiętali te dwie rzeczy. Z jednej strony nie wolno bagatelizować grzechu, bo on naprawdę może człowieka zniszczyć, ale też jednocześnie nie wolno, kochani, z grzechu zrobić centrum wszechświata i nie wolno tego grzechu jakby postawić jako takiej, wiecie, rzeczy ponad wszystko i że to on jest... Bo ja w ogóle to słyszę często w spowiedziach, że ludzie tak klasyfikują swoje życie, że jak mam grzech, to jest ze mną bardzo źle i nie mogę z Panem Bogiem budować relacji, a jak kiedyś może nie będę miał, no to wreszcie będę w jakimś takim stanie zdolności do budowania relacji z Panem Bogiem. To nieprawda. Oczywiście super, żebyś go nie miał, super, żeby każdy z tego wyszedł. Ale to nie jest tak, że masz czekać, nie wiem, do życia, do bycia z Panem Bogiem, do budowania z Nim relacji, aż tego grzechu wreszcie nie będzie, bo się nie doczekasz. W sensie to właśnie relacja z Panem Bogiem wydobywa z tych grzechów, z tych rzeczy. Kochani, chyba tyle, bo nie chcę się za długo rozgadywać. Fajna historia, dziękuję Mateuszu, że ją przesłałeś. Mam nadzieję, że jakoś mi lekko jeszcze wyjaśnisz, o co chodzi, bo tu mówię, albo ja czegoś nie rozumiem, albo ty coś pomyliłeś, Mateusz. I zupełnie, żeście przyłożyli nie tą kategorię do grzechu, do której trzeba było przyłożyć. Kochani, słyszymy się pewnie za tydzień w kolejnych historiach. Zobaczymy, jak będę miał czas, to oczywiście zrobimy jeszcze z komentarzami. Jak będę jakoś znowu w biegu, chociaż za tydzień, nie, no, jeszcze będzie trochę gorąco. No to zobaczymy, różnie będzie. Najważniejsze oczywiście są historie. Mam nadzieję, że wszyscy się co do tego zgadzamy. Kochani, pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.